Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Książki pełne historii. Cyklu, który jest organizowany przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie wszystkich, którzy są w Centralnym Przystanku Historia, ale którzy też są z nami za pośrednictwem internetu, wszelkiego rodzaju sprzętów mobilnych, telefonów, tabletów, komputerów. Bardzo Państwa serdecznie witam. Już piękna wiosna za oknem. I zaczynam od rozmowy o książce, która jest też o takiej bardzo ciekawej polskiej tradycji, która tu zaraz autorka odpowie, czy zanika, czy nie zanika, czyli jeździectwo. Jak to pani Krystyna mówi, stworzenie właściwego teamu z koniem, takiego zespołu, element po prostu polskiej tradycji. Książka o życiu i legendach sześciu niezwykłych jeźdźców, jest z nami autorka, pani Krystyna Rudowska. Proszę Państwa, książka jest bestsellerem, co pokazuje, jak bardzo Polacy są zainteresowani tematyką. Książka zresztą jest fantastycznie, przepięknie wydana. Nie mam możliwości, bo w drugiej ręce trzymam mikrofon, żeby pokazać środek, ale jest bogato ubogacona w ciekawe zdjęcia, bardzo ciekawa szata graficzna, świetna typografia, po prostu ładnie też wydana książka, co jest już dzisiaj rzadkością, ponieważ większość wydawców oszczędza na czym może, a Instytut dba cały czas po prostu o poziom książki, że książka też jest ładnym przedmiotem, czymś wartościowym. Pani Krystyno, to nie jest tak, że... A właśnie, to może niech pani odpowie. Jak to jest, że pani zdecydowała się na książkę o jeździectwie, o koniach? Z jakiego to pani doświadczenia płynie? Z jakiej pasji poznawczej powstała ta książka?
Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie bardzo. Może to nie jest książka o koniach. Może bardziej jest to książka o naszych bohaterach narodowych, którzy byli związani z końmi. Natomiast pytanie, dlaczego akurat taki temat, tak? Dlaczego akurat wybrałam pisanie takiej
przypadku.
Książki? Powiedziałabym, że są trzy przyczyny. Jedna jest taka, że rzeczywiście jako młoda dziewczyna zaczęłam jeździć konno, co było absolutną moją pasją. Zakochałam się potem i w koniach, i w jeździe konnej. A więc tak jak każdy, kto ma jakąś pasję, uprawia jakiś sport, wykonuje jakiś zawód, chce dotrzeć do ludzi, którzy robią to najlepiej, żeby od nich się uczyć, żeby zrozumieć, na czym to polega, żeby być dobrym.
Relacja, która dzisiaj już zanika, mistrz-uczeń.
Ja mam pewien problem, że ja słabo rozumiem pytanie.
Nie, to jest taka, mówi pani o takiej relacji, która dzisiaj zanika, mistrz-uczeń. Że zawsze był potrzebny mistrz, który w pewną dziedzinę wprowadzał. I pani takich mistrzów jeździectwa poznała.
Znaczy, ja chciałam dotrzeć oczywiście do najlepszych. Najlepsi to są olimpijczycy. A nasi olimpijczycy byli oczywiście kawalerzystami za dawniejszych może czasów. Ale ja jeszcze zaczynałam w czasach, kiedy jazda konna nie była popularna, kiedy jazda konna nie była może propagowana za bardzo, bo uważało się, że to jakieś tam... nie chcę tutaj za dużo może mówić na ten temat, ale w każdym razie starałam się również przemycać wiedzę na temat jazdy konnej, na temat właśnie naszych kawalerzystów. Zaczęło się od tego, może powiem, że robiłam tak zwane dokrętki filmowe do programów dziecięcych, bo to było najłatwiejsze, żeby przemycić jazdę konną. Więc oczywiście temat był na przykład Walewice, gdzie mówiłam o panu Gutowskim, pokazywałam tam jeźdźców i tak dalej dla dzieci, ale wiem, że to oglądali również dorośli. Więc po prostu, ale pierwszym takim moim jakby tutaj, pierwszą moją chęcią było porozmawianie z najlepszymi. Niestety nie było to takie proste, dlatego że tak jak mówię, były to jeszcze takie lata, to były lata... 60., 70., kiedy oni, ci panowie kawalerzyści, nasi bohaterowie, bali się o tym mówić po prostu. Więc na przykład dyrektor Bogusławic, on w ogóle się nie przyznawał początkowo, że on był kawalerzystą. Tak samo w Kozienicach dyrektor. Ja myślałam, że on w ogóle nie jeździ konno. A się okazało, że to był wspaniały kawalerzysta. Ale oni o tym nie chcieli mówić. Natomiast ja po prostu byłam dla nich koleżanką z parkuru. W związku z czym myśmy sobie zasiadali, rozmawiali i o co ja pytałam? No przede wszystkim pytałam o dwie rzeczy. Jedna rzecz to właśnie dla mnie, czyli w jakiś sposób można taki utworzyć taki zespół, człowiek-koń, żeby dojść do takich sukcesów. Dlatego, że sama uprawiałam sport właściwie od zawsze, różne dziedziny sportowe i wiem, co to znaczy pracować w zespole, pracować w drużynie. No musimy mieć cudowną komunikację, musimy się wspaniale rozumieć, musimy mieć określone predyspozycje społeczne, żeby móc w ogóle w takim zespole grać, pracować i na wynik walczyć o wynik. No i tutaj jest koń. W jakiś sposób im się udawało po prostu z tymi końmi stworzyć takie zespoły. No i tu możemy wracać do dawnej, dawnej historii, do Greków, do Rzymian, do słynnego Aleksandra Wielkiego, który miał słynnego konia Bucefała, który nie dość, że walczył razem z nim, bo gryzł i kopał, więc walczył tak samo jak każdy siedzący jeździec, ale jak był ranny, nie pozwolił zmienić konia. Więc Aleksander dalej na tym rannym koniu próbował jeszcze walczyć. Koń go wywiózł, przewiózł go przez wszystkich wrogów, zawiózł go do namiotu i tam padł. W związku z czym no, to są rzeczy, tak jak my pracujemy z naszym partnerem, prawda, w sporcie. Więc no i tutaj się zaczęło od tego, że byłam w Pępowie, stadninie, no i przyszedł właśnie pan Dąbrowski. No i teraz tu przechodzimy do trochę może innej rzeczy, że raptem się pojawia dżentelmen. Elegancki, mimo że jest ubrany w mundur stajenny, powiedziałabym, tak? Ale elegancki, ma określoną postawę, ma określone zachowanie. Podchodzi do mnie i bardzo delikatnie mi poprawia stopę. No to natychmiast oczywiście jest pytanie, kto to jest i czy możemy porozmawiać. No i tutaj właśnie od pana Jana Kantego Dąbrowskiego zaczęła się właśnie ta historia, że ja potem jakby podążałam już za tą myślą. No niestety, ja wyjechałam w 89 z kraju i jak wróciłam, wszyscy panowie nie żyli, z wyjątkiem pana generała Gutowskiego, u którego bardzo długo bywałam, wiele lat bywałam u niego w domu. Poznałam bardzo dobrze panią Zofię, no i jeździłam na tym jego koniu Domino. I tutaj można opowiedzieć znowu kolejny żart, jak pan Gutowski zawsze: pani Krystyno, tylko niech się Domino nie spoci. Domino był bardzo dobrze utrzymany. No i jak przyjeżdżałam, a Domino był lekko spocony, to były marchewki i bardzo zła mina, że Domino się spocił. No i to wszystko razem po prostu, to była ta jedna część, która powodowała, że ja chciałam się dowiedzieć właśnie w jaki sposób uzyskać takie cudowne porozumienie z koniem. No druga rzecz to oczywiście było dojście jakby do samych sytuacji kawaleryjskich. Ja nie szukałam walk, w sensie daty, gdzie to było, jak to było. No ale ponieważ ja też jestem po wojnie urodzona, mój ojciec też był oficerem AK, też po wojnie zginął, więc no, to były dla mnie nieznane rzeczy. Więc też próbowałam jakby wrócić, jak to wszystko wyglądało w czasie wojny i po wojnie. No i tutaj właśnie opowiadanie pana Rojcewicza o Powstaniu Warszawskim. To były rzeczy wtedy naprawdę, jak ja to pisałam, a pisałam to 40 lat temu prawie, to wtedy nie było w ogóle takich materiałów. Nie było IPN-u, nie było przecież, nie było dostępu do archiwów. W związku z czym właśnie te materiały o panu Rojcewiczu, o jego przesłuchaniach, o tej katordze we Wronkach i tak dalej, to były w ogóle pierwsze materiały. No teraz setki cudownych opracowań, dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy ja w ogóle odpowiadam na pytanie, panie redaktorze.
Oczywiście, pani Krystyna, oczywiście. No dobrze, to jak pani już tych ludzi wszystkich poznawała, zaraz przejdziemy do konkretnych osób i konkretnych nazwisk, to jaki wyłaniał się obraz tej tradycji w Polsce jeździectwa i jaką rolę też bardzo długo odgrywał koń w Polsce?
No koń zawsze był związany z naszym narodem. Spełniał bardzo dużo roli, bo oczywiście pomagał w pracach na roli. Nawet tu można żartem też powiedzieć, że nie wypadało do wybranki pojechać inaczej jak na koniu, albo przynajmniej dorożką. Poza tym no, walczył. Przecież tutaj cudowna historia Krechowiaka. Pan pułkownik, już nie będę tutaj mówiła właśnie o datach i kiedy to było, jak to było. W każdym razie pułkownik Mościcki gdzieś tam na targu zobaczył przepięknego konia. No więc kupił go, nazwał go Kary. No i natychmiast była bitwa pod Krechowcami. Więc on na tym koniu po prostu wygrał całą tą bitwę, wygrał te wszystkie walki. Tam, to jest cały tutaj bardzo długi opis tego wszystkiego. No i za to pułk Ułanów został przechrzczony na krechowiecki pułk Ułanów, a Kary dostał imię Krechowiaka. No i teraz następny ciąg tego wszystkiego jest oczywiście, no jest wojna, Krechowiak jest ukryty gdzieś tam w Dobrach Woronieckiej. Potem jest wyzwolenie, no i Krechowiak, ona szuka razem z Krechowiakiem, szuka tych Ułanów krechowskich, żeby oddać konia. Spotyka ich w Warszawie, zresztą na Koszykowej. No i Krechowiak znowu wraca do Ułanów. No i co się potem okazuje, że Krechowiak jest wspaniałym koniem sportowym. I Rumel pojechał razem z Krechowiakiem na olimpiadę. No proszę państwa, jak to się robi? Że koń, który jest koniem do walki przystosowanym i musi no, mieć określone też cechy i określone predyspozycje. Poza tym no, nie jest to łatwe, prawda? I teraz raptem on się daje ujeździć, daje się naskakać, daje się prowadzić w terenie po bardzo trudnych przeszkodach i jedzie na olimpiadę z najlepszym naszym jeźdźcem, bo to jeździec wszechczasów. W związku z czym no, potem na szczęście Krechowiak dostał emeryturę od Ministerstwa Spraw Wojskowych i no, potem już nie mógł owca gryźć, no to mielili mu ten owiec, żeby mógł zjeść, no i w końcu tam w 1939 zresztą odszedł. Ale to są właśnie te historie, kiedy koń staje się takim przyjacielem, jakiego można przez całe życie nie spotkać wśród ludzi.
No dobrze, no to na czym polega ta, już pani to wcześniej mówiła.
Jak to się robi,
jak
tak?
Jak to się robi, jak się urabia konia i jak się tworzy ten team z koniem?
Ja jeszcze chciałam tutaj dodać, że koń bardzo dużą rolę też w medycynie jakby sprawuje. U nas może nie jest to tak bardzo rozwinięte, ale miałam przyjemność zakładać hipoterapię na Ursynowie. Pierwsza hipoterapia była w Konstancinie. Profesor Weiss właśnie doszedł do tego, że dzieci niepełnosprawne, jeśli chodzi o nogi, porażenie, ciepły koń, ciało konia, ruchy odpowiednie, po prostu naprawdę działy się cuda. No i myśmy tutaj z panią doktor Należytą uruchomiły na Wolicy hipoterapię. No i najważniejsze dla tych dzieci było już, tutaj oczywiście bardzo to pomagało, ale to, że one zaczęły jeździć z jeźdźcami, więc na prawdziwym koniu. W związku z czym no, hipoterapia jest cudowna. Nie wiem, dlaczego u nas tak słabo jest rozwinięta, no ale to właśnie jeszcze dochodzimy do tego, że to jeszcze jest jedna rzecz, którą ten koń może spełniać. Ja tu chciałam może zaznaczyć, jak ja za dużo mówię, proszę mnie mitygować, ale chciałam zaznaczyć, że koń jest zwierzęciem roślinożernym. Więc koń się rodzi bez żadnej agresji. Nie ma w sobie potrzeby polowania, nie ma w sobie potrzeby krwi, nie ma w sobie potrzeby po prostu bycia agresywnym. Konie są niewyobrażalnie łagodne. Nawet te dzikie konie, które się bronią przed siodłem, przed złapaniem ich i tak dalej, one nie są agresywne. W związku z czym tu też trzeba brać to pod uwagę, że jeżeli koń był agresywny, to znaczy, że ktoś mu robił krzywdę. Koń jest szalenie wrażliwy właśnie. Jak się do tego dochodzi? No, przede wszystkim są różne metody, ale na pewno w szkołach tych podchorążych czy w Grudziądzu wszyscy uczniowie, czy kawalerzyści już nawet, czy ułani musieli stać przy boksie, kiedy koń jadł. Koń lubi głaskanie. Tutaj jest cała na przykład procedura, w jaki sposób konia się czyści. Że nogi się czyści z włosem, resztę ciała się czyści pod włos, głowę się myje szmatką i wodą, a to, co pod siodłem, czyści się ręką. W związku z czym, bo koń ma bardzo wrażliwą skórę wbrew pozorom i w ten sposób koń się zaprzyjaźnia ze swoim, czy właścicielem, czy kimś, kto ten obrządek prowadzi. Poza tym na przykład źrebaki stukało się, kiedy jadły, stukało się w kopytko, żeby się przyzwyczajał do kucia. Potem już nie reagował na kucie, bo uważał, że nic mu się złego nie dzieje, bo on w tym czasie jeszcze dostaje jedzenie. A więc głaskanie, przede wszystkim rozmawianie. Kiedy nasz Antoni Pacyński, weterynarz, będzie zresztą na spotkaniu autorskim, cudowny jeździec i cudowny weterynarz. On w wieku lat 14 został wicemistrzem Polski, a zaraz niedługo potem był wicemistrzem w seniorach Polski. W związku z czym znakomity, fantastyczny jeździec. No i on jeszcze poszedł potem na weterynarię i przekazywał właśnie te wszystkie zachowania w stosunku do konia. Jeżeli koń wyczuwa wszystko, jeżeli się boimy, jak wsiadamy na konia, no to mamy szansę, że za chwilę nas się pozbędzie. I to nie dlatego, że on jest agresywny, tylko dlatego, że on się boi naszego strachu. Jak człowiek się boi, no to reaguje bardzo różnie, prawda? Koń próbuje uciec wtedy. Więc trzeba z koniem rozmawiać, trzeba konia głaskać. No i właśnie pan Pacyński jako 14-15-latek miał własnego luzaka. Luzak spał z koniem, jadł z koniem, mieszkał w boksie. No i w ten sposób przyzwyczajał tego konia, że ten człowiek jest przyjazny, że potem jak jeździec od niego coś wymaga, aha, jeszcze bardzo ważna rzecz, że koń jak się raz nauczy, to nie zapomina. Czyli jeżeli koń popełnia błędy, to zawsze, tak jak tutaj mówią nasi kawalerzyści, zawsze jest to błąd jeźdźca. W związku z czym nie można karać konia za to, że się popełniło samemu błąd. No oczywiście jest tak, że jak tutaj pan Komorowski opowiadał, kiedy przeszedł cały parkur bezbłędnie, już miał właściwie wygrany turniej, wygrane zawody i nagrodę, no i wizja strąciła tylną nogą ostatni drążek. No więc, no ale to też nie wina konia, nie wina jeźdźca, prawda? Natomiast oni wszyscy, kawalerzyści, byli od dziecka uczeni tego szacunku do konia przede wszystkim. Właśnie tego, jak się zachować w stosunku do konia i właśnie tego, że to nie koń jest winny, tylko jeździec jest winny. Czy to tak, czy jeszcze
wszystko
coś?
W porządku. No dobrze, a jak się konia już
ułaskawimy.
Jak się konia urabia, jak się już na niego wsiada? Bo konie różnie jednak reagują. Są konie, które są bardziej narowiste i konie, które no, przyjmują łatwiej jeźdźca, ale to różnie bywa. Jak się tego konia dosiada?
Znaczy, generalnie tak jak mówię, koń nie powinien, jak się urodzi, być narowisty. No, może być energiczny, może być walczyć po prostu, znaczy walczyć w tym sensie, że się bawi, skacze, po prostu podrzuca rodeo trochę, tak? Ale to nie jest jego zła wola po prostu. W związku z czym tutaj ja, no troszeczkę było problemów, jak pan generał Gutowski, wtedy jeszcze nie generał, przywiózł z Polski 6 koni. Wybrał sam zresztą. Wszystkie konie gryzły i kopały. W Kanadzie nikt nie wiedział w ogóle, nikt nie rozumiał, o co chodzi. Jak koń może kopać albo jak koń może gryźć? Musiał się koni pozbyć. W związku z czym, no tak jak mówię, ja po prostu wiele lat przy tych koniach spędziłam i wiem, że oczywiście, no tak jak tutaj opowiada znowu pan Komorowski, jak wygląda ujeżdżenie w Argentynie. No to są kompletnie dzikie konie, ale one nie są agresywne, tylko po prostu on zresztą miał wspaniałe oko. Więc bardzo dobrze zarabiał, bo tam wszyscy ci właśnie jeźdźcy, no też i wojskowi, bo on potem prowadził przecież całe wojsko argentyńskie, za co dostał najwyższą odznakę St. George. Łapało się te konie z tabunu, dzikich koni. I on jeździł bardzo daleko, całe kilometry. I jak te konie się przyganiało, to on mówił ten, ten i ten. No i wtedy się próbowało te konie zagonić do zagrody. No i potem tu państwo możecie przeczytać, jak wygląda takie właśnie ujeżdżenie od dołu i od góry. No i teraz, no, oni nie stosują metod jakichś takich właśnie, no, agresywnych w stosunku do tego konia, no ale koń wiadomo, że chce walczyć, bo chce się oswobodzić i uciec. No więc konie się niestety przywiązywało. On tam szalał. No i potem człowiek przychodził, przynosił mu wodę. Potem przychodził i przynosił mu jedzenie. No i ten koń w końcu zobaczył, że tu się nic złego właściwie nie dzieje, a nawet wręcz przeciwnie, bo dostaje jeść, dostaje pić i tak dalej. Więc to są te takie pierwsze momenty jakby ujeżdżenia. No potem jest kwestia siodła, to ja pamiętam na wyścigach, jak myśmy to musieli robić, kiedy trzeba było właśnie położyć siodło i koń nie wiedział, co ma tam na sobie. No i potem spokojnie, to jest zawsze mówienie, głaskanie, oprowadzenie, pokazanie mu, że zdejmujemy, że nakładamy znowu, że nic mu się nie dzieje. Więc po prostu, no to wszystko to jest inteligencja, psychologia, dobra wola, dobre serce, a przede wszystkim kultura. Ponieważ kawalerzyści mieli kulturę wyniesioną z domu.
I to jest kolejny element, który też pojawia się w książce, czyli te opisy, kiedy pani z poszczególnymi jeźdźcami, których pani opisuje, z nimi się styka. Jaki był etos jeźdźca, kawalerzysty? Bo to byli ludzie, którzy się też bardzo specyficznie nosili, co dla wprawnego oka było to nawet widoczne zewnętrznie. Mam swój epizod z koni polegający na tym, że moja jedna z cioć bardzo lubiła jeździć na służewiec. Nawet tutaj była jeszcze restauracja Budapeszt, tak dobrze pamiętam. Kiedyś świętowaliśmy jakieś zakończenie sezonu na służewcu, więc to miejsce jeszcze pamiętam jako miejsce historyczne, jako restaurację. No i tam bywali wszyscy na służewcu. To był taki ciekawy świat. Właśnie jeźdźcy, ci młodzi jockeyowie, no ale to była tam jeszcze inna grupa, ale bywało środowisko przedwojenne, złodzieje, gangsterzy, hazardziści. Bardzo ciekawe środowisko, ale jeźdźca się wyławiało, bo to był pewien styl, pewna kultura, pewien sposób noszenia się, nawet postawa fizyczna, tak charakterystycznie ściągnięte plecy. Ja do dzisiaj tak nie potrafię chodzić w takiej po prostu postawie, jak to mówiła moja ciocia i moja babcia, prości jak struna.
I to jest rzeczywiście bardzo słusznie pan zauważył, bo od tego zaczęło się w ogóle moje spotkanie z panem Rojcewiczem, Henrykiem Leliwą, ponieważ jak zaczęłam jeździć na wyścigach, to tak prawdę mówiąc, zobaczyłam pierwszy raz konie, które nie są końmi pociągowymi. Ponieważ ja mieszkałam w Podkowie Leśnej, no i tam konie przywoziły po prostu węgiel raz w roku. No i przyjeżdżał taki wielki koń, ja byłam wielkości jego nogi, ale właśnie był szalenie łagodny. Więc mogłam go głaskać, wszystko z nim mogłam robić. No i raptem się pojawiłam na wyścigach, gdzie były te folbluty młode i chude. No, nie bardzo mi ta jazda wyścigowa przypadła do gustu, bo się po prostu bałam. No i kiedy wychodziłam któregoś dnia ze stajni, to na padoku, czyli na takim kółku, jeździli jeźdźcy sportowi. Więc pierwszy raz zobaczyłam, że oni zupełnie inaczej siedzą, zupełnie inaczej trzymają wodze. Te konie zupełnie inaczej się poruszają. No i sylwetka. No przepiękna sylwetka dżentelmena, właśnie takiego wyprostowanego, mimo że miał laskę. elegancki, przystojny, właśnie delikatny, zupełnie inaczej prowadzący w ogóle tą jazdę. To nie jest, nie wyścigi po prostu, gdzie rzeczywiście no, nie było łatwo. Więc poleciałam szybko się zapytać, kto to jest. No właśnie był to Henryk Leliwa Rojcewicz, ale nie śmiałam do niego wtedy podejść. Po prostu sama już jego jakby pozycja mnie strasznie onieśmielała. No i później, kiedy go poznałam i zaprosił mnie od razu do domu właśnie na rozmowę, jak otworzył drzwi, to było dokładnie to samo. Stoi 90-letni, ale przepiękny mężczyzna właśnie, który ma postawę odpowiednią, który jest elegancki, sympatyczny, uśmiechnięty. No i jak państwo tam przeczytacie sobie w książce, pan Henryk lubił, jak ja przychodziłam, bo właśnie mogliśmy sobie wtedy wreszcie szczerze porozmawiać. On mi opowiadał różne straszne rzeczy, których tutaj niestety nie ma, ale w materiałach mam, jakby ktoś potrzebował, to bardzo chętnie. No i któregoś dnia właśnie czerwiec, upał niezwykły. Ja z pracy na chwilę wpadałam po prostu, żeby porozmawiać i zapisać. No i pan Henryk mówi: pani Krystyno, czy pani się napije kieliszeczek koniaczku? 12 godzina, upał na dworze, czerwiec. No więc tak, ja tam wąchałam. Pan Henryk, jak kawalerzysta, właśnie wypił. No i niestety siedziałam pół godziny i czekałam, aż wróci do rzeczywistości. To już, tak? No więc po prostu no, przeuroczy ludzie, sympatyczni, uśmiechnięci, chętni właśnie do dzielenia się, chętni do rozmów. No ale niestety no, tutaj ja myślę, że to jest... Znaczy nie wiem, ja na pewno nie dotarłam do wszystkich materiałów, ale wydaje mi się, że to jest historia na jeszcze wiele, wiele książek i wiele rzeczy do badania po prostu, bo no to... Ja byłam pierwsza, która spisałam wszystkie materiały z przesłuchań. No to już chyba to o tym wspominałam po prostu, ponieważ... Ja nie mogłam w to uwierzyć w ogóle, że coś takiego się stało, że człowiek z takimi zasługami kawaleryjskimi, olimpijczyk, no fantastyczny, po wojnie wrócił, zajmował się swoimi współkompanami, no wszystko jedno.
Weteranami.
Tak, tak. I prowadził, nawet pracował przecież w handlu zagranicznym, więc wyjeżdżał za granicę i tak dalej. I w pewnym momencie no, jest to przesłuchanie. No i oczywiście zaczynają go tam po prostu maltretować. I ja wystąpiłam po prostu, akurat robiłam pracę dyplomową wtedy z dziennikarstwa. Wystąpiłam do Sądu Wojewódzkiego, czy ja nie mogłabym dostać tych materiałów z przesłuchań. I dostałam od razu zezwolenie, no ale nie mogłam niestety ich właśnie najpierw znaleźć, bo ich w archiwach w ogóle nie było. Były gdzieś w takim baraku, no ale tu już nie chcę całej historii opowiadać. No i nie było komórek, nie było tam faksu, nie było aparatu mojego, bo pani nie pozwoliła. Pani powiedziała zresztą, że mnie nie wpuści, bo ją absolutnie nie interesuje w ogóle, co sąd powiedział i tak żadne nakazy. No i ja to spisywałam wszystko ręcznie po prostu. I naprawdę mnie się wydaje, że gdzieś powinny całe te przesłuchania być po prostu dostępne dla przeciętnego człowieka. Niech taki przeciętny człowiek zobaczy, jak wygląda przesłuchanie naprawdę no, fantastycznego bohatera narodowego. Po prostu. Jakie to są pytania? Jacy ludzie przesłuchują? Jak oni to robią? Jak oni przesłuchują? To przecież to są grube ilości stron. I no, to się tu wszystko oczywiście nie zmieściło. Ale ponieważ ja mówię, ja to ręcznie pisałam, więc to wszystko jest na czysto. Ze wszystkimi błędami, z brakiem stylistyki, z nazwiskami tych oprawców i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to gdzieś powinno docierać do młodych ludzi. Bo oni sobie w ogóle nie zdają sprawy, że takie w ogóle tak może wyglądać przesłuchanie. Przecież jego tam w tych Wronkach katowali 5 lat. Więc po prostu, no ale to już znowu schodzimy z tematu.
No nie do końca, bo tutaj są historie ludzi, którzy, no i tu jest pytanie do pani Krystyno, czy oni chętnie dzielili się tymi swoimi doświadczeniami? Czy chętnie mówili o okresie wojennym, a zwłaszcza powojennym? Bo jak rozumiem, też z toku narracji, z książki, wszystkich pani ich spotkała. Czy chętnie właśnie mówili o tych doświadczeniach, które akurat w tym przypadku, o którym pani mówi, pani to opisała, spisała, dotarła, ale czy mówili właśnie o tych trudnych doświadczeniach już w Polsce powojennej, komunistycznej? Czy to był temat tabu raczej?
Czy chodzi o konkretną jakąś osobę?
Nie, w ogóle o to, co się działo, w jaki sposób oni, jakie oni mieli po prostu osobiste doświadczenie, jak oni się odnosili też do systemu, który no, był instalowany po 1945 roku, nie do końca za zgodą wszystkich Polaków.
I ja powiem może jeszcze jedno, że mnie również bardzo zafascynowała sprawa, jak oni opowiadali o wojnie. Ponieważ ja po wojnie, oczywiście jak każdy z nas po wojnie, byłam karmiona filmami czarno-białymi, wiadomo. I albo to były szarże, pędziły po prostu konie, no albo to były czołgi, albo tam się mordowali ileś trupów i tak dalej. No ja już nie mówię o obozach koncentracyjnych, o tym wszystkim. Mówmy o tej wojnie u nas, która no, w końcu miesiąc trwała, tak? Do 6 października. Mówię o takiej typowej po prostu najazd Niemców i walczymy. I bardzo mnie interesowało, jak ludzie, którzy w tej wojnie rzeczywiście brali udział i byli kawalerzystami, więc brali udział na koniach, w jaki sposób oni opowiadają o tym wszystkim. I mnie się wydaje, że to są takie najciekawsze właśnie opisy, których też nie mówi się w szkołach, nie pokazuje się młodzieży, nie mówi się o tym. Wszyscy prawie z tych panów mówili, pani Krystyno, myśmy byli głodni, obdarci, brudni, konie padały, rozkazy były mylne, strzelaliśmy do swoich, często nie wiedzieliśmy w ogóle, gdzie idziemy, przebijaliśmy się przez bagna, przez to, przez tamto i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to jest dopiero prawdziwy opis wojny. I dla mnie to jest dopiero pokazanie, że słuchajcie, wojna to nie są piękne szarże. To nie są fruwające, tak jak lotna u pana Wajty, prawda? To nie są fruwające sztandary, to nie są pędzące konie, to nie są zwycięstwa. I tutaj oczywiście no, musimy docenić bohaterstwo, tak? Ale to po prostu pokażmy, że to jest rzecz po prostu straszna. Ja wszystkich przepytałam panów o te czasy wojenne i wszyscy panowie mówią to samo. Wszyscy mówią, że nikt nie mówi, no pani Krystyno, myśmy tutaj walczyli, to tamto i jeszcze z całym zachwytem. Wszyscy mówią to samo. To było po prostu piekło. Wszystko się paliło. Myśmy szli przez to Szumową i wszystko się paliło. I nie wiedzieliśmy nawet, gdzie idziemy. Potem było zakazuje walki. Musieliśmy puścić nasze konie na łąki. Nasze siodła stworzyły jakąś tam górę i koniec. I wywieźli nas do Murnau. I tak wyglądała nasza tutaj wojna. Więc chodzi mi o to, że nam się wydaje, teraz nawet, że co? Że jak my będziemy mieć schrony i jakieś czołgi i tak dalej, to wszystko będzie tak super? No zrozummy. Czytajmy właśnie te opisy tych ludzi, którzy tam byli, którzy byli wielcy. Bo to nie są jacyś zwykli, przeciętni jeźdźcy, który gdzieś tam jechał razem z pułkiem, albo tam zaplątał się i tak dalej. To są wielcy ludzie. To są wielcy ludzie, którzy dokonywali cudów, którzy zdobywali medale na całym świecie, reprezentowali Polskę na całym świecie, byli olimpijczykami i oni tak tą wojnę opisują, wszyscy po prostu. No i wszyscy oczywiście potem wylądowali w Murnau. Dla mnie jest właśnie bardzo ciekawe to, że wszyscy ci panowie właściwie się urodzili bardzo blisko siebie. To są bardzo podobne daty. No niestety właśnie mówię, wszyscy odeszli, jak ja już wróciłam, więc nie mogłam tutaj nic dodać ani dopisać. No ale po prostu ja myślę, że to jest, że najważniejsze to jest słuchać ludzi, którzy nie, znaczy nie fantazjują, nie chcę tak powiedzieć, bo może być może pan generał Gutowski, jak opowiadał o swojej szarży przez mostek, to być może, że tam trochę fantazjował. No ale to też, jak on walczył o Walewice, no to cały szwadron zginął. No i jeszcze dowódca do niego mówi, tak się nie walczy. On mówi, ja się nie chowałem za nikogo. Po prostu tak to wyglądało. Szli przez bagna, szli przez wodę, szli przez noc po prostu. No nie wiadomo nawet, kto do kogo strzela. Tak wygląda wojna. I to nie dlatego, że była na koniach. Bo jak na czołgach, to jest to samo. Czy samoloty, które nad nimi latały, jak oni wędrowali po nocach, to i tak jak te samoloty latały i rzucały bomby, no to gdzie się mieli chować po prostu? Więc... No nie wiem, wydaje mi się, że to są właśnie te rzeczy, które mówią tacy wielcy ludzie.
Nawet jeden z rozdziałów poświęcony Wiktorowi Oleńskiemu nosi tytuł Tak wyglądało piekło. Mówię, że nawet jeden z rozdziałów poświęcony Wiktorowi Oleńskiemu tak, nosi tytuł Tak wyglądało piekło. Nie bez powodu, jak rozumiem. Pani Krystyno, czy to jest świat, który przetrwał? To znaczy rzeczywiście te biogramy, tych sześciu jeźdźców, te biografie, to jest końcówka lat 1898-99, tak mniej więcej się urodzili. Większość rzeczywiście zmarła na początku lat 90., 90., 92. Nie pamiętam, który z panów najdłużej żył, ale już patrzę. Michał Gutowski, tak, do 2006 roku, więc przeżył pozostałych, ale czy to jest świat, który w jakikolwiek sposób przetrwał, został utrwalony, oczywiście przede wszystkim w pani książce, ale czy my pamiętamy o pewnym też takim zobowiązaniu pokoleniowym wobec tych ludzi? Czy ta tradycja trwa? Czy to jest już czas przeszły dokonany? Że teraz ten koń, ten sport to jest raczej dla ludzi bogatych, których stać, od po prostu taka droga snobistyczna zabawa.
No mnie się wydaje, że przede wszystkim bardzo jest cudowne to, że tą historię się teraz odtwarza. Że no tak chociażby jak byliśmy w Łazienkach i weszli panowie szwoleżerowie ubrani w te piękne mundury, no od razu się zrobiło trochę sympatyczniej. Więc dobrze, że to wszystko się odtwarza. Dobrze, że młodzież na to patrzy. Dobrze, że te tradycje właśnie w jakiś sposób przetrwały. A czy przetrwały? Myślę, że teraz tak. Że był czas, kiedy się to wszystko chciało wytępić, zniszczyć, w ogóle zapomnieć i tak dalej. A myślę, że teraz właśnie, no na pewno dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej też, za co chylę absolutnie czoło, na pewno przetrwały rzeczy, chociażby tu taka piękna książka widziałam o 17 pułku Ułanów, prawda? Dobrze, róbmy te zdjęcia, piszmy o tym wszystkim, mówmy o tym wszystkim i młodzież to wtedy chłonie, jak młodzież dostaje po prostu dobry materiał. Jeszcze właśnie, jak jest podana ta historia. Ja widzę teraz młodzi ludzie nawet tą książkę czytają. Co właściwie naprawdę jest dla mnie pewnym szokiem, no bo tylko komórka i internet, a ja jeszcze cały czas uczę, więc cały czas mam do czynienia z młodzieżą, no to po prostu książki już są właściwie no, nie do przyjęcia. A jednak czytają, bo mówią, że to jest coś takiego, co im przybliża historię w inny sposób.
Więc... A to prawda, bo pani pisze obrazami. Tak jakby pani się długo zajmowała obrazem filmowym. Zgadza się?
No, tak.
To się od razu czuje, od pierwszej sceny w książce.
Tak, więc po prostu podawajmy tę historię w sposób historii ludzi. Czyli niestety u nas jest tak, że jest historia i socjologia. Czyli to, co jest o społeczeństwie, o ludziach, o zmianach społecznych i nurtach wszystkich, które się odbywają, jest zaliczone do socjologii. A historia to są daty, walki, właśnie jakieś tam konkretne miejsca i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy tak połączyli historię z socjologią, to myślę, że młodzież by chętnie tego słuchała. No a ponieważ ma cudowne przykłady, cudowne, bo to się wszystko jakoś kontynuuje właśnie cały czas. No są synowie od państwa Dąbrowskich, którzy cały czas uczą, którzy prowadzą jazdy. Pan, tak samo pan Antek Pacyński. To są ludzie, którzy cały czas szkolą. No był ten cudowny nasz trener Oleński przecież. To, ale to jednak przechodzi z tradycji na tradycję, tylko właśnie trzeba im to wszystko jakoś podać, żeby oni w to uwierzyli po prostu. Można, tak, można, tylko po prostu, tak jak mówię, ja czytam bardzo dużo socjologii i to mnie bardzo interesuje, bo to są te przemiany społeczne, które się dzieją z jakiegoś tam powodu. Właśnie czy emigracja, czy imigracja, czy właśnie jakiś, nie wiem, nawet wybuch wulkanu i społeczeństwa zaczynają się zmieniać. Czy po prostu jakiś, no nie wiem, ISIS się pojawia, czy jakieś inne po prostu organizacje, które całkowicie zmieniają układ sił na świecie. I dla mnie to jest historia. A jak ja będę miała książkę za chwilę, że w roku takim i takim to ktoś tam kogoś napadł i było tyle i tyle trupów, a tyle i tyle uciekło, a tyle i tyle przyszło i tak dalej, to... Prawda?
Ja tymczasem zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę pani Krystyny Rudowskiej. Raz jeszcze chcę podkreślić taki walor, że ta książka jest naprawdę bardzo ładnie wydana. Tu mamy też zdjęcia bohaterów w różnych sytuacjach życiowych, w stajniach, w mundurach. Przywróciła pani świat, który istniał, z którego wyrastamy. I ten rodzaj kontynuacji bardzo mi się w tej książce podoba i ona jest napisana, można powiedzieć, taki idealny scenopis, bo ona jest napisana scenami, obrazami, to się wszystko po prostu widzi. To jest bardzo plastyczna książka. Za co jako czytelnik bardzo dziękuję i dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję. Jeśli mogę, to chciałam tylko powiedzieć, że te materiały przeleżały bardzo dużo lat, i bo nie marzyłam nigdy, że Instytut Pamięci Narodowej może w ogóle takie skromne materiały jak moje materiały być w ogóle tym zainteresowany. Więc dla mnie to jest po prostu szok, to jest honor, to jest po prostu marzenie, bo w ten sposób jakby ja spełniłam swój obowiązek w stosunku do tych naszych bohaterów narodowych, że to po nich zostanie. Jestem bardzo wdzięczna, bardzo serdecznie dziękuję. Czuję, że to jest w ogóle zaszczyt, na który nie zasługuję, więc bardzo, 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 bardzo dziękuję serdecznie.
Również bardzo dziękuję za rozmowę, pani Krystyno.